Poznania. Przypominam, że do ogłoszenia przerwy omawialiśmy łącznie punkty 7 i 8 porządku dzisiejszej sesji, czyli zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej. Teraz byliśmy już gotowi do zajęcia się rozstrzyganiem, ale jeszcze zgłosił się do głosu pan radny Tomasz Lewandowski i bardzo proszę o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, wniosek formalny o zawieszenie tego punktu porządku obrad, czyli procedowania nad wieloletnią prognozą finansową i nad budżetem, i prośba do prezydenta, do Wydziału Finansowego, żeby dostarczył radnym w takim ujęciu, w którym dostaliśmy autopoprawkę wczoraj na komisji, wszystkie zmiany, tak? Bo w tej chwili procedujemy, mamy poprawkę, mamy autopoprawkę i mamy autopoprawkę do poprawki autopoprawki. I także jeśli mieli, mamy trzy dokumenty, które tak naprawdę trzeba łącznie rozpatrywać. Nie jestem przekonany, czy ta autopoprawka, która była omawiana przez pana prezydenta, przez panią skarbnik, czy ona już w IAR-ze jest, czy nie, czy ona się pojawiła i czy radni mają do niej dostęp. Mam wrażenie, że niekoniecznie. Tak tytułem wyjaśnienia, nie oznacza to zmiany mojego stanowiska. Chciałbym być przekonany i mieć stuprocentową pewność, nad czym głosuję. Chciałbym mieć to zestawione i w tym względzie może warto byłoby zawiesić.
Zapytam jeszcze, panie prezydencie, ile czasu potrzeba, żeby taki dokument przygotować i przekazać radnym?
Zrobimy wszystko, żeby to się odbyło przed przerwą obiadową.
Dobrze, w takim razie, jeśli nie ma sprzeciwu z państwa strony, to ja zawieszam punkty 7 i 8 do czasu, kiedy otrzymamy te dokumenty i być może wtedy rzeczywiście po przerwie obiadowej moglibyśmy przystąpić do rozstrzygania. Proszę? No, przed przerwą obiadową to może znaczyć na przykład za minutę druga, to wtedy nie będziemy już tego głosować, tylko... Więc zostawiam sobie furtkę, natomiast czekamy jak najszybciej. A teraz przystępujemy w takim razie do realizacji punktu kolejnego, czyli 8a. To jest projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienia ich źródłami proekologicznymi. Przypominam, dotyczy to projektu, co do którego wypowiedziała się Regionalna Izba obrachunkowa i dzisiaj w komunikatach informowałem państwa o uchyleniu naszej uchwały sprzed miesiąca i ten projekt ma być przedstawiony nam, żeby wszystkie uchybienia usunąć i jeszcze raz przyjąć ustawę. Pan dyrektor Kurek, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo radni.
Przepraszam bardzo pana dyrektora, ale mam wrażenie, że pół godziny przerwy nie wystarczyło. I czy państwu chodzi o to, żebym następną przerwę w tej chwili ogłosił, czy jednak powinniśmy przystąpić do pracy? Czy ja mógłbym poprosić o zamknięcie drzwi do małej sali sesyjnej i na korytarz? I państwa reprezentujących jeden klub i organ wykonawczy. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, ponieważ ten temat był szczegółowo, wydaje mi się, że szczegółowo dyskutowany 3 marca, to ja skupię się tylko na podkreśleniu tych różnic i tych poprawek, które wynikały z przede wszystkim ze stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które spłynęły 6 dni później po podjęciu uchwały oraz uwag, które zawarła Regionalna Izba Obrachunkowa w kontekście nakazania gdyby poprawienia pewnych sformułowań. I te inne ujęcia, to inna definicja przedsiębiorcy. Dla przypomnienia, wcześniejszy projekt zawierał definicję według prawa polskiego, jeżeli chodzi o kwalifikowanie przedsiębiorcy. Jest to prawo bardziej konkretne, bardziej identyfikowalne. Niestety narzucone przez UOKiK wymagania dotyczą ogólnej, prawie że mglistej definicji przedsiębiorcy, no ale tak musimy to niestety uwzględnić. Druga z uwag dotyczyła tego, że mamy nie tylko zbierać zaświadczenia, ale potrzebne było sformułowanie wszystkich zaświadczeń w sprawie pomocy de minimis i tego typu poprawka została także wprowadzona. UOKiK sugerował, że nie powinno, przepraszam, to jest tak, że nie powinno być sprawozdań finansowych, ponieważ pomoc nie jest udzielana w ramach złej kondycji przedsiębiorców, a więc tego typu wymóg, aby sprawdzić sprawozdania finansowe, jest niepotrzebne. Dalej istotna z punktu widzenia UOKiK-u poprawka, aby uchwała była ograniczona co do terminu obowiązywania i UOKiK wskazywał dwa terminy. Przyjęliśmy ten dalszy, to znaczy do 30 czerwca 2021 roku. Kolejna z uwag, tym razem RIO, dotyczyła, aby szerzej spojrzeć, tak jak ustawa Prawo Ochrony Środowiska to określa, jeżeli chodzi o krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, ponieważ przeprowadziliśmy inwentaryzację i wiedzieliśmy, że na tym obszarze nie ma podmiotów, które ustawa przewiduje jako podmioty finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi jednostkami prawnymi, to nie uwzględniliśmy tego. Niemniej oczekiwanie jest takie, że tego wykazu ustawowego nie możemy zawężać. Stąd przytaczamy w tej chwili w dosłownym brzmieniu bez tej pozycji. To jest zmiana. Jeszcze jedna rzecz. Zrezygnowano z załącznika określającego wzór umowy. Ja uważałem, że zresztą podobnie pan mecenas biura prawnego, że bardziej klarowne i przejrzyste będzie, jeżeli ten załącznik będzie z wzorem umowy. Niemniej tu akurat Regionalna Izba Obrachunkowa uznała, że jest to niedopuszczalne, ponieważ jest to kompetencja nie przypisana Radzie Miasta, a organowi wykonawczemu. I jeszcze jedna uwaga też ze strony RIO, aby coś, co było we wzorze formularza dotyczące ułatwienia kontaktu, a więc numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, nie był wymogiem obligatoryjnym, dlatego zamieniliśmy to w formularzu na wymóg fakultatywny. Oprócz tego, proszę Państwa, przy okazji, ponieważ i tak przygotowywaliśmy od nowa ten projekt uchwały, przepraszam, ujednoliciliśmy formularz rozliczeniowy w ten sposób, że z dwóch zrobiliśmy jeden, a więc myślę, że on jest prostszy i bardziej przejrzysty. Oprócz tego dodaliśmy do kosztów kwalifikowanych dodatkowo opłaty lub koszty przyłączeniowe oraz związane z odbiorem prac, ponieważ wynikało to z zapytań mieszkańców, czy tego typu koszty mogą być, i wydaje się, że to jest ewidentnie nierozłączna część inwestycji, a więc może być dodane. I już kończąc, dodaliśmy też na podstawie zdobytego przez te kilka tygodni doświadczenia możliwość uzupełnienia, poprawiania lub zmiany wniosku, o ile nie upłynął termin do składania tego wniosku, ponieważ cztery wnioski, które wcześniej złożono, wszystkie cztery były niekompletne i w brzmieniu poprzedniego zapisu nie mogłyby być ponownie złożone, nie mogłyby być ponownie uzupełniane, a więc myślę, że jest to rozsądne i racjonalne uzupełnienie. Proszę Państwa, ten projekt, który w tej chwili Państwu przedstawiam, 1 kwietnia przekazaliśmy ponownie do opiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie oraz do Ministerstwa Rolnictwa. W dniu 1 kwietnia dostałem potwierdzenie UOKiK-u, że UOKiK akceptuje i nie wnosi uwag do tego rozwiązania. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa, niestety bardzo utrudniony był kontakt. Ministerstwo Rolnictwa pismem 9 kwietnia zgłosiło kilka drobnych poprawek. Żeby było ciekawiej, to poprawki dotyczą nie tekstu zaproponowanego przez nas, tylko tego tekstu, który wcześniej narzucił UOKiK. A więc uzupełniamy go. To są drobne korekty, które zapisaliśmy w autopoprawce. Jeżeli państwo, nie wiem, czy mam odczytać tą autopoprawkę, czy tylko króciutko powiedzieć. Może ja powiem tak, że w ciągu dwóch po wyrazach, które były dotychczas, że w ciągu dwóch poprzedzających go lat dodaje się tylko wyraz podatkowych, a więc dwóch ostatnich lat podatkowych. I druga rzecz, Ministerstwo Rolnictwa sugeruje, aby dopisać, że informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. I tak konsekwentnie dopisaliśmy to. I jeszcze jedna uwaga, aby po wyrazach, które w pewnym miejscu uchwały, projektu uchwały brzmiały z wyjątkiem prowadzących działalność w zakresie drogowego transportu towarów, dodajemy wyrazy oraz prowadzących działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej. Tak naprawdę te zapisy nie mają praktycznego przełożenia, ponieważ wiemy, że na tym terenie i tak nie będzie działalności rolniczej. Niemniej dla porządku formalnego one zostały uwzględnione. Proszę państwa, i dopisaliśmy jeszcze, aby poprawki te, o których wcześniej powiedziałem z autopoprawki, uzupełnić także w załączniku numer 3, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa było tu niekonsekwentne. Zaproponowało pewnej części poprawki, ale przy innym tekście, dokładnie takim samym, już nie wskazało. My konsekwentnie uzupełniamy to, ale to jest powtórzenie dokładnie tego samego. Szanowni Państwo Radni, uprzejmie proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Budżetu zaopiniowała projekt pozytywnie. 7 za, przy 2 wstrzymujących. Komisja Ochrony Środowiska, 3 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby tę opinię uzupełnić? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu własnego klubu? Czy w imieniu własnym ktoś chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk, bardzo proszę.
Dziękuję panie dyrektorze. Pan zwracał uwagę na charakter merytoryczny tych zmian, natomiast gdyby pan mógł przybliżyć podstawę formalną, na bazie której te poszczególne podmioty wprowadzały te propozycje uwag, bo o ile jeszcze przypuszczam, że w przypadku UOKiK-u taka, czy Regionalnej Izby Obrachunkowej taka podstawa istnieje, to w przypadku Ministerstwa Rolnictwa zastanawiam się, jaka ona jest. Dziękuję.
Ona jest... Czy mogę od razu?
Proszę bardzo.
Ona jest dokładnie taka sama, to znaczy jest taka sama dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. To jest ustawa o dopuszczalności pomocy publicznej, która nie do końca pasuje z prawem ochrony środowiska, z ustawą o finansach publicznych. Niemniej to ona nakłada obowiązek zgłoszenia do UOKiK-u i obowiązek zgłoszenia do Ministra Rolnictwa. Myśmy to zrobili, natomiast tak się składa, że UOKiK zajął stanowisko dokładnie 3 marca, które dostaliśmy dopiero 9 marca, więc po podjęciu przez państwa uchwały. Przy czym procedura jest taka, że równie dobrze te organy mogły się w żaden sposób nie odnieść i wówczas poprzez milczącą akceptację uznają to za uzgodnione. Myśmy odczekali wtedy 25 dni i przyjęliśmy, przepraszam, tych dni było mniej, około 20 dni, i przyjęliśmy, że to jest wystarczające. Natomiast korespondencja potrzebowała 12 dni łącznie na przekazywanie pocztą, stąd wyszło to trochę później. Natomiast uprawnienie RIO jest inne. Ono jest takie jako organu nadzorczego. Niestety z RIO, które podejmuje decyzje kolegialnie, a więc około 20 kilka osób, nie ma możliwości konsultowania pewnych zapisów. I tu jest trudność, żeby wcześniej w ogóle z taką jednostką uzgodnić. To tyle. Nie wiem, czy to jest wystarczające dla pana radnego.
Dziękuję. Niezupełnie zdaje się, ale tak jest. Nie ma dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały numer 84/15 w punkcie 8a. Proszę nacisnąć przycisk podobnie, kto jest przeciw. Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? A teraz? Dobrze. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, bez przeciwnych i wstrzymujących Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Zamykam punkt 8a i przystępujemy do realizacji punktu 8b, który został dzisiaj do porządku dodany, czyli dyskusja na temat sytuacji finansowej Związku Międzygminnego GOAP. I teraz, ponieważ dzisiaj on został dodany, ja nie do końca wiem, jaki miał być jego scenariusz. W związku z tym zapytam wnioskodawcę, jak będzie przebiegał ten punkt. Pan radny Tomasz Lewandowski. Ja nie widzę ekranu, w związku z tym nie mogę udzielić głosu. Może tam, co?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawność naszego sprzętu można porównać tylko i wyłącznie do sprawności organizacji, jaką jest GOAP. Więc na pytanie Pana Przewodniczącego, jak będzie przebiegała dyskusja, jest jedna odpowiedź: burzliwie. A wedle jakiego scenariusza? No, myślę, że nie. Akurat w przypadku budowania scenariusza powinniśmy być tutaj nieco mniej spontaniczni. Myślę, że byłoby rozsądnym, żeby albo pan prezydent, który pełni funkcję przewodniczącego zgromadzenia GOAP, albo dyrektor biura GOAP powinien przedstawić sytuację finansową, powinien przedstawić scenariusze, myślę, że to w końcowym etapie pozostania miasta Poznania w GOAP-ie i wyjścia. Myślę, że powinniśmy zmierzyć się z podstawowymi argumentami, które przemawiały za przystąpieniem do GOAP-u, a więc Radzie Miasta jest, wydaje się, potrzebna informacja na temat tego, jakie są masy odpadów, czy wyjście z GOAP-u spowoduje, że ten strumień odpadów do spalarni nie będzie realizowany. No, powinniśmy o tych różnych scenariuszach porozmawiać, łącznie z tym scenariuszem finansowym, czyli krótko mówiąc, powinniśmy usłyszeć od przewodniczącego zarządu GOAP, jakie będą wnioski budżetowe skierowane do Rady Miasta Poznania, czyli krótko mówiąc, po jakie pieniądze za chwileczkę GOAP może do nas przyjść, ewentualnie jeżeli nie tak, to ta sytuacja finansowa czym będzie skutkowała dla budżetu Miasta Poznania.
Czyli rozumiem, że taka prezentacja, a
później powinniśmy rozpocząć dyskusja. Te dokumenty w sporej części były przedstawione już radnym Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej. Mam wrażenie, że nie do końca zakończyliśmy tą dyskusję, także można ją prowadzić tutaj na sesji, można o tych różnych scenariuszach powiedzieć, porozmawiać. Powiedziałbym wręcz trzeba, bo za chwileczkę ja, ale także inni przedstawiciele Miasta Poznania w Zgromadzeniu GOAP będziemy musieli podejmować decyzje budżetowe, czy wyrażać zgodę na kolejne zaciąganie zobowiązań przez GOAP. No, chcemy podejmować te decyzje, mając pełni przekonania, że państwo, Rada Miasta Poznania w całości te działania akceptujecie.
Czy proponując dzisiaj tą dyskusję, pan przewidywał jakiś, nie wiem, czas na to poświęcony, czy rodzaj konkluzji?
Do wyczerpania tematu, panie przewodniczący, no bo nie możemy się tutaj rozejść bez żadnych konstruktywnych, bez uzgodnienia jakiegoś stanowiska miasta Poznania. Gminy, nasi partnerzy w GOAP-ie oczekują od nas jasnej deklaracji, czy Poznań będzie chciał dalej trwać w GOAP-ie, czy też nie. A jeżeli będzie chciał trwać w GOAP-ie, to jak zamierzamy finansować skumulowaną stratę, która na koniec 2014 roku osiągnęła 45 milionów złotych. No, to stanowisko powinno być tutaj wydyskutowane, bo jeżeli tego stanowiska dzisiaj nie wydyskutujemy, to przy kolejnej zmianie budżetu, kiedy być może będzie trzeba dosypać, mówiąc kolokwialnie, pieniędzy do GOAP-u w formie chociażby składki członkowskiej, to i tak tą dyskusję będziemy musieli odbyć. Także pewno lepiej byłoby zamiast dyskutować o tym tylko i wyłącznie w kontekście finansowym, tylko i wyłącznie w kontekście budżetu, podyskutować dzisiaj o sytuacji finansowej i jakby tego, co doprowadziło do tak trudnej sytuacji finansowej już dzisiaj, już w tej chwili.
Dobrze, trochę więcej wiem. Przepraszam za te pytania, ale ponieważ na mnie spoczywa obowiązek prowadzenia tej sesji, to chciałbym przynajmniej wiedzieć, w jaką stronę to wszystko ma przebiegać. A teraz pan prezydent Jakub Jędrzejewski. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo biorący udział w dzisiejszej sesji. Oczywiście się tutaj zastosuję do tego scenariusza. Dużą część omawialiśmy na połączonych posiedzeniach Komisji Budżetu i Gospodarki Komunalnej. Rzeczywiście nie udało się zakończyć tego całkowitą konkluzją. Natomiast też tutaj chciałbym podkreślić, może nie wszyscy państwo radni wiedzą, ale było zaproponowane podjęcie uchwały o wystąpieniu ze związku międzygminnego i komisja nie podjęła tej uchwały, czyli było wynik głosowania był 4 za, 4 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Myślę, że to też jest informacja ważna, szczególnie, że członkowie tych komisji poświęcili dosyć dużo czasu na to posiedzenie. Także ja też się cieszę, że mamy na sali większość delegatów do Związku Międzygminnego, ponieważ oni na bieżąco też mają trochę większą wiedzę, ponieważ zostali oddelegowani, tak jak i moja osoba, do reprezentowania miasta Poznania w Związku Międzygminnym. Na sali jest obecny dyrektor Związku Międzygminnego GOA, pan Bartosz Wieliński. Też widzę, że jest pani księgowa i pani kierownik działu gospodarki komunalnej, także te trzy osoby przedstawią nam sytuację finansową w tej chwili związku. Ja bym jeszcze chciał się do jednej kwestii ustosunkować, ponieważ rzeczywiście pozostałe 8 gmin, mamy 9 gmin w tej chwili, 9 gmin i miasto Poznań w związku międzygminnych przerwały posiedzenie na prośbę delegatów z Poznania do tego piątku, czyli w piątek będziemy musieli podjąć kolejne decyzje co do funkcjonowania związku międzygminnego, bo niezależnie od decyzji, jaka zapadnie czy dzisiaj, czy w kolejnych dniach, są rzeczy, które muszą być uregulowane, czyli na przykład zadłużenie. To nie jest tak, że wychodząc ze związku międzygminnego znikną pewne problemy. Tak? Pojawią się pewne roszczenia co do miasta Poznań. Zdecydowanie tutaj będą na koniec przedstawione 4 scenariusze. 2 scenariusze pozostania, 2 scenariusze wyjścia ze związku międzygminnego i do państwa należy decyzja, co dalej zrobić. Na dzień dzisiejszy też chciałem tylko przypomnieć przy okazji, jeżeli przewodniczący klubów mogliby się zastanowić, kto mógłby zostać oddelegowany jeszcze w miejsce pana radnego Jaworskiego, który złożył rezygnację i w tej chwili jako miasto mamy jeden wakat, czyli ewentualnie w którymś z głosowań może brakować tego głosu przedstawiciela miasta Poznania. To bym bardzo prosił, żeby państwo na konwencie mogli taką decyzję podjąć, bo to jest bardzo istotne też przy podejmowaniu dalszych decyzji już bezpośrednio w czasie zgromadzeń GOAP-u. Jeszcze jedna rzecz taka, żeby też może nie wszyscy państwo macie świadomość, nie wszyscy się tak interesujecie tym tematem. Zarząd Związku Międzygminnego jest ciałem kolegialnym, także podejmuje decyzje kolegialne. Także ja nie będę potrafił odpowiedzieć teraz na pytanie, które zadał pan przewodniczący Lewandowski, zresztą też delegat tutaj miasta Poznania po stronie GOAP-u i członek komisji rewizyjnej, jakie będą rekomendacje zarządu. Tak? Zarząd będzie musiał Związku Międzygminnego zmierzyć się z ewentualnym wyjściem Poznania i do czasu, kiedy Poznań będzie, zakładam, że też będzie tam reprezentant Poznania, w tej chwili jest to moja osoba. Także od razu tutaj mówię, że na to pytanie nie odpowiem, ponieważ tego wymaga uchwała zarządu, GOA podejmuje decyzję kolegialnie, czy na zgromadzeniu, czy w zarządzie. A ja w tej chwili prosiłbym panią księgową ze Związku Międzygminnego o przedstawienie sytuacji finansowej związku. Bardzo proszę.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Moje nazwisko Barbara Kaczmarska. Pełnię obowiązki głównego księgowego w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Dla przedstawienia sytuacji finansowej oraz perspektywy na kolejne lata przygotowany został rachunek zysków i strat za rok 2013-2014 oraz symulacja wyniku finansowego na rok 2015 i 2016 po to, aby przyjrzeć się tej sytuacji, jak ona może się kształtować w kolejnych latach. Również został podliczony wynik skumulowany tych kolejnych lat obrachunkowych. Jak Państwo widzą na monitorze, przychody za rok 2014 zostały zaewidencjonowane na poziomie 145 milionów 44 250 złotych 68 groszy. Takie też przyjęliśmy dla perspektywy roku 2015 i 2016. Jeśli chodzi o koszty, w roku 2014 koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 171 238 218 zł, z czego na usługi obce ukształtowały się na poziomie 164 milionów 16 448 zł i w tabeli zostały te koszty przedstawione w strukturze według rodzajów kosztu na odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz na inne usługi, ponieważ są to decydujące pozycje kosztowe. Tak też zostały rozbite te koszty w latach kolejnych. Dla przedstawienia sytuacji na kolejne lata i widać tutaj spadek tych kosztów. Rok 2014 zamknął się stratą na poziomie około 27 milionów, dokładnie 26 milionów 987 785 zł. Jest to wynik przedstawiony ze sprawozdania finansowego wstępnego. Sprawozdanie w tej chwili jest weryfikowane przez biegłego rewidenta. Może ten wynik ulec zmianie. Z tym, że nie w znacznej wartości możemy przyjąć, że jest to wynik roku 2014. Jak Państwo widzą na ekranie, w związku z perspektywą mniejszych kosztów za odbiór w roku 2015 oraz niższy koszt zagospodarowania w roku 2016, widać, że w perspektywie Związek Międzygminny polepszy swoją sytuację finansową, bilansową. Na koniec roku 2015 spodziewana strata wyniesie około 3,5 miliona złotych. Na koniec roku 2016 jest już perspektywa wyniku dodatniego. Wiersz 54, przepraszam, przedstawia skumulowany wynik poszczególnych lat obrotowych. Skumulowany wynik na koniec 2014 wynosi minus 45 573 972 zł. Na koniec 2015 spodziewany wynik skumulowany 49 milionów straty. Na koniec 2016 będzie ta strata już mniejsza o te 6 milionów, czyli około 43 milionów. Tabela, która w tej chwili została wyświetlona, przedstawia przedstawia wysokość przypisu, czyli przychodu w związku międzygminnym za rok 2014, przypisu konkretnie za rok 2014 w podziale na Poznań oraz gminy pozostałe oraz koszty odbioru i zagospodarowania, które przypadają na Poznań oraz na gminy pozostałe. Jak widać z przedstawionej tabeli, różnica między przypisem, czyli przychodem zaewidencjonowanym na obszar poznański, a kosztami generowanymi w tym obszarze wynieść może w 2015 roku 2 933 967 zł. W kosztach tych nie uwzględnia się kosztów administracyjnych ogólnych. Jest tu tylko koszt odbioru i zagospodarowania. Jeśli chodzi o gminy pozostałe, przypis 30 760 580 zł, natomiast koszty na poziomie 28 252 2088 zł. Różnica między przypisem a kosztami 2 508 491 zł. Czyli jest to ta nadwyżka między przychodem a kosztami, która powinna wystarczyć na pokrycie kosztów pozostałych. Czy do tych danych jakieś pytania by Państwo mieli? Nie ma. Dziękuję bardzo.
Witam Państwa serdecznie. Moje nazwisko Stróżyk Katarzyna, pełnię obowiązki kierownika działu gospodarki komunalnej w Związku Międzygminnym. Chciałabym Państwu przedstawić w dniu dzisiejszym szczegółowe dane dotyczące masy odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych i zielonych z terenu miasta Poznania. Tak naprawdę prognozowanych mas na rok 2015 i 2016, które tak naprawdę w dużej mierze obciążają nasz budżet związku, bo to jest około 110 milionów złotych. Jeżeli chodzi o koszty odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Poznania, to na podstawie przetargów, które udało się w zeszłym roku rozstrzygnąć, Związek Międzygminny podpisał umowy z dwoma konsorcjami. Tak naprawdę umowy na miasto Poznań zostały podpisane w dniu 14 sierpnia 2014 roku oraz 7 sierpnia 2014 roku. Miasto Poznań składa się z 11 sektorów. Przedstawię Państwu stawki za odbiór odpadów zmieszanych, selektywnych oraz zielonych z terenu każdego sektora poznańskiego. Jeżeli chodzi o Poznań Grunwald, tutaj ten sektor obsługuje konsorcjum FB Serwis. Stawki odbioru odpadów plasowały się na następującym poziomie. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych to jest stawka 152 zł brutto za jedną tonę odpadu. Odpady zielone 108 zł, natomiast odpady selektywnie 338 zł brutto. Poznań-Jeżyce, jest to sektor drugi miasta Poznania. Tutaj usługę odbioru wykonuje firma Wicom. Jest to jeden z członków konsorcjum Remondis. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych 220 zł brutto, odbiór odpadów zielonych 270, natomiast selektywna zbiórka, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów to jest 350 zł. Poznań Piątkowo, tutaj usługi odbioru realizuje przedsiębiorstwo usług transportowych Altrans, który jest podwykonawcą tutaj konsorcjum FB Serwis. Stawki wyglądają następująco. 146 zł brutto odbiór odpadów zmieszanych, odbiór odpadów zielonych 108 zł, selektywna zbiórka 379 zł. Czwarty sektor, Poznań, Nowe Miasto, Północ, odpady zmieszane 200 zł, odpady zielone 270 zł brutto i selektywna zbiórka, odbiór, transport i zagospodarowanie to jest 340 zł brutto. Tutaj usługę odbioru realizuje firma Alcon. Piąty sektor, firma Sita, 235 zł, odpady zmieszane, zielone 270 zł, selektywna zbiórka 340 zł. Jeżeli chodzi o sektor szósty, usługę w sektorze realizuje konsorcjum FB Service. Tutaj stawki wyglądały następująco, 110 zł brutto odpady zmieszane, zielone 97 zł, natomiast selektywna zbiórka 291 zł. W sektorze siódmym Poznań Moraska, Mutowo, Kiek, Krzyżowniki, usługa odbioru i transportu odpadów realizuje firma Ekoton. 235 zł za odpady zmieszane, odpady zielone 245 zł brutto i selektywna zbiórka 350 zł. W ósmym sektorze odbiór odpadów realizuje konsorcjum FB Service, podwykonawcą jest firma PGKM Oborniki. Cena za odbiór odpadów to jest 114 zł brutto za odbiór jednej tony odpadów zmieszanych, 103 zł za zielone oraz selektywna zbiórka 306 zł. Poznań Stare Miasto, sektor dziewiąty. Tutaj usługę odbioru realizuje firma Remondis. Ceny wyglądały następująco. 230 zł brutto za odbiór odpadów zmieszanych, odpady zielone 270 zł i selektywna zbiórka 350 zł. Dziesiąty sektor, Wilda Dębiec, firma Remondis realizuje usługę. 210 zł za odpady zmieszane, odpady zielone 270 zł i selektywna zbiórka 350 zł. Ostatni sektor na terenie miasta Poznania to sektor 11. Spółdzielnia Grunwald, cena za odpady zmieszane 187 zł, odpady zielone 220 oraz selektywna zbiórka 340 zł. Następnie chciałabym Państwu przedstawić prognozowaną masę odpadów komunalnych zmieszanych z terenu miasta Poznania, podzieloną na poszczególne sektory tutaj poznańskie, czyli od 1 do 11 sektora. Masa przedstawiona w tabeli została obliczona na podstawie masy z 2014 roku, ponieważ tak naprawdę mamy dopiero miesiąc kwiecień, jak gdyby dane z marca zostały aktualnie dostarczone przez wykonawców, natomiast one jeszcze nie zostały uwzględnione w tej analizie. Prognozujemy, iż masa odpadów w 2015 roku z terenu miasta Poznania, czy tych odpadów komunalnych zmieszanych, które miały być kierowane do spalarni, to będzie 172 tysiące ton odpadów. Tak naprawdę wartość usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych na podstawie mas, którą Państwu zaprezentowałam, to jest 31 milionów 54 tysiące złotych. Kolejną kwestią jest odbiór, transport odpadów komunalnych zbieranych selektywnie. Tutaj tą masę prognozujemy na poziomie 24 tysięcy ton, za którą całkowita wartość tej umowy wyniesie 8 346 758 zł. Kolejną kwestią, jaką jako biuro związku płacimy zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami, jest cena za zagospodarowanie odpadów zielonych. Szacunkowa masa, którą odbierzemy w 2015 roku, będzie wynosiła około 8 tysięcy ton, natomiast wartość usługi odbioru i transportu odpadów w 2015 roku na podstawie tej masy wyniesie około 1 676 tysięcy złotych. Teraz tutaj Państwo mają szacunkowe koszty odbioru transportu wszystkich odpadów. Czyli całkowita jakby suma kosztów związanych z odbiorem i transportem odpadów na podstawie cen poprzetargowych na rok 2015 to jest około 41 milionów 77 195 zł. Kolejnym elementem nieodzownym jakby odebrania odpadów jest ich zagospodarowanie. Więc chciałabym Państwu przedstawić ceny, które płacimy za zagospodarowanie odpadów. Odpady komunalne zmieszane, które są odbierane z terenu związku, są kierowane do sortowni. Następnie odpady kierowane są do zagospodarowania, do unieszkodliwienia na składowisko odpadów w Suchym Lesie. ceną, którą Związek Międzygminny płaci za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych, jest to stawka 364,38 zł brutto. Natomiast koszt zagospodarowania odpadów zielonych to jest 299,60 zł za cenę odbioru odpadów zielonych w workach. Dodatkowo, jeżeli odpady do instalacji przyjeżdżają luzem w systemie bezworkowym, to cena wynosi 170 zł brutto. Czyli dodatkowo, jeżeli odpady zielone przyjeżdżają na kompostownię do suchego lasu w workach, to my płacimy dodatkowo za to 129 zł 60 groszy brutto. Czyli całkowita cena za system workowy 299 zł, natomiast bezworkowy 170 zł. Kolejną kwestią jest tutaj przedstawienie na podstawie prognozowanych mas odpadów z 2014 roku, czy 172 tysięcy ton odpadów, łącznej sumy, jaką prognozujemy do zapłacenia za zagospodarowanie tych odpadów. Zgodnie z przedstawioną analizą oraz stawką obowiązującą na podstawie podpisanych umów z Zakładem Zagospodarowania Odpadów, łączny koszt za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie w 2015 roku około 62 642 925 zł. Kolejną kwestią są koszty związane z zagospodarowaniem odpadów zielonych. Na podstawie umowy, którą mamy zawartą z Zakładem Zagospodarowania Odpadów, prognozujemy, iż całkowity koszt w 2015 roku wyniesie około 1 368 000. Tabela dotycząca kosztów odbioru zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu miasta Poznania jest to łączna tabela, która prezentuje Państwu całkowite koszty związane z odbiorem odpadów, ich transportem oraz zagospodarowaniem. Czyli tak naprawdę całkowite koszty odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów, wszystkich frakcji zmieszanych, selektywnych oraz zielonych z terenu miasta Poznania będzie wynosiło szacunkowo 109 812 175 zł. Chciałbym Państwu jeszcze przedstawić strumień odpadów na podstawie dwóch pierwszych miesięcy 2015 roku, kiedy to od 1 stycznia realizujemy umowy poprzetargowe z wykonawcami. Zgodnie ze składanymi raportami przez firmy odbierające odpady komunalne, dokładnie w styczniu z terenu Związku Międzygminnego, z terenu Poznania, odebraliśmy około 12,5 tysiąca ton odpadów. Natomiast w lutym około 11 700. I koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Poznania ze stycznia i lutego opiewało na kwotę 5,5 miliona złotych, natomiast zagospodarowania 9 milionów złotych. Tutaj również chciałabym Państwu przedstawić same masy odpadów, tak? Czyli w styczniu w 2015 roku odebraliśmy z terenu miasta Poznania około 1600 ton i w lutym jest podobna masa. Natomiast suma odpadów w okresie styczeń-luty to jest około 3200 ton z terenu poznańskich sektorów. Porównanie masy odpadów komunalnych odebranych z terenu miasta Poznania w 2014 i 2015 roku. Tutaj widać różnicę pomiędzy rokiem 2015 i 2014, to jest około 700 ton. Już teraz mogę Państwu powiedzieć, w dniu dzisiejszym Biuro Związku analizowało, ponieważ otrzymaliśmy dane za marzec. Tutaj te odchylenia są niewielkie, różnica pomiędzy rokiem 2015 a 2014 to jest około 250 ton. Tutaj kolejną kwestią jak gdyby są ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu miasta Poznania, styczeń-luty. Tu już Państwu przedstawialiśmy, że w styczniu około 13 tysięcy ton w roku 2014 odebraliśmy, natomiast w roku 2015 około 12 tysięcy ton. Kolejną kwestią są odpady zaluty, 12 tysięcy ton odpadów komunalnych zmieszanych, natomiast w miesiącu lutym 2015 roku 11 700. Tutaj już Państwu przedstawiałam w tabeli, więc myślę, że nie. Kolejną kwestią tutaj, którą rozważyliśmy na komisjach gospodarki komunalnej, to były koszty odbioru, które prognozujemy do zapłaty na rok 2016. W tej prognozie uwzględniliśmy już funkcjonowanie spalarni, która, w której od kwietnia 2016, do której od kwietnia 2016 roku będziemy kierowali strumień odpadów z większości poznańskich sektorów. To dotyczy głównie sektorów, wszystkich tak naprawdę sektorów oprócz sektora pierwszego, ponieważ odpady z sektora pierwszego będą kierowane w listopadzie 2016 roku. I na podstawie mas odebranych odpadów komunalnych z w 2014 roku Biuro Związku przygotowało takie zestawienie. Prognozuje się, iż odbiór odpadów komunalnych zmieszanych wyniesie 31 milionów. Kwestia związana z odbiorem odpadów selektywnych to jest 8 milionów 300 tysięcy. Kolejna kwestia to są odpady zielone, około 1 600 tysięcy złotych. I tutaj zagospodarowanie. Tu są zmiany, ponieważ strumień będziemy kierowali, tak jak powiedziałam, na spalarnię. Przedstawione są stawki Zakładu Zagospodarowania Odpadów, czyli tutaj już mamy obniżenie kwoty za zagospodarowanie odpadów. Łączna kwota to jest 53 miliony 84 tysiące złotych za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych. Odpady zielone około 1 368 tysięcy. I całkowity koszt związany z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów komunalnych zmieszanych, selektywnych, jak i zielonych, to jest około 100 254 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo za uwagę. Jakby jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję. Czy pan prezydent chciałby coś dodać jeszcze w tej chwili? Czy są jakieś pytania do prezentacji? Pan radny Lewandowski ma pytanie, tak?
To nie padło.
Dobrze, to jest osobne wystąpienie, zapytam, czy pan...
To może od razu do tego pytanie, panie przewodniczący. Był w tych prognozach finansowych był przedstawiony scenariusz stopniowego wychodzenia z tej straty, tak? I jako zobrazowanie tego trendu wskazano nam pewne prognozy na 2016 rok. Ja chciałbym zapytać państwa, jaki będzie koszt, jak państwo szacujecie koszt odbioru odpadów po zakończeniu okresu trwałości projektu na wbudowanie spalarni, czyli jak rozumiem po 5 latach od uruchomienia spalarni. Jaki będzie koszt i jak wtedy będzie kształtował się wynik GOAP-u?
Koszt zagospodarowania, tak? Powiem szczerze, że na podstawie dzisiejszych informacji i takie dane zostały przygotowane w prognozie, cena, którą otrzymało Biuro Związku, jest to 254 zł brutto za zagospodarowanie tak naprawdę jednej tony odpadów komunalnych zmieszanych. Także mi tutaj jako pracownikowi biura ciężko jest powiedzieć, jak ta cena się pasowała. Osobiście ja nie uczestniczę tak naprawdę w negocjacjach.
Czy w takim razie na to pytanie można dzisiaj odpowiedzieć, czy to wymaga jakiejś innej analizy? Panie prezydencie.
Dziękuję bardzo. Znaczy ja myślałem, że najpierw przedstawimy wszystkie materiały, ale okej, możemy przejść do dyskusji, bo taka była prośba, żeby najpierw przedstawić. Jak przejdziemy do dyskusji, to tutaj kwestia spalarni i w tym momencie ceny, to ja bym prosił, jest na sali, widziałem pani dyrektor przewoźna, która zna najlepiej chyba umowę i w tym momencie będzie mogła udzielić najbardziej dokładnej odpowiedzi, ponieważ tutaj tak naprawdę związek międzygminny jest dostarczycielem strumienia śmieci, natomiast miasto Poznań jest stroną umowy ze spalarnią, także to też jest, dlatego tutaj nie ma tej wiedzy w związku międzygminnym. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Tak, pan radny Lewandowski.
Panie prezydencie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że na podstawie statutu za zagospodarowanie odpadów z terenu związku odpowiada miasto Poznań. I to miasto Poznań tutaj jest, no, ma na ten temat wiedzę, no, ale chyba związek w perspektywie wieloletniej planuje, ile miasto Poznań będzie musiał za to zagospodarowanie płacić, więc warto by było rozmawiać o GOAP-ie nie w perspektywie roku, dwóch, ale w perspektywie długoletniej, bo przypomnę, że przez 25 lat będziemy zobowiązani, będziemy obciążeni tym zobowiązaniem wynikającym z budowy spalarni.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowna rado, chciałabym się wypowiedzieć co do cen, jakie będą obowiązywały na branie przy przekazywaniu na bramie odpadów zmieszanych do termicznego przekształcania. Tak jak tutaj było przedstawione, w pierwszym roku, kiedy odpady w 2016 roku od listopada pojadą na spalarnię, cena jest 254 zł netto, 274 zł brutto za tonę. Pozostałe ceny, ponieważ w tej cenie jest wartość odjęta, jest w tej cenie przychody miasta Poznania z tytułu sprzedaży energii cieplnej, energii elektrycznej, zielonych certyfikatów. Powiem, że w tej chwili, jak nie wiem, czy państwo się orientujecie, ale myślę, że tak, to jest głośne, dyskutowana jest ta ustawa OZE, tak? W jaki sposób będzie można korzystać z tego sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i czy dla spalarni będą obowiązywały zielone certyfikaty. Te ceny w kolejnych latach będą jeszcze uzależnione od transakcji zabezpieczających, które miasto będzie, SITA będzie zawierała i miasto będzie miało również z tego efekty z tytułu tej ceny na bramie. Przypomnę, że 3 marca Komisja Europejska podpisała ostatecznie decyzję dla Poznania na dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej w wysokości 330 milionów złotych. My podejmujemy decyzję, że tą wartość przy jako źródło finansowania inwestycji miasto przekaże jednorazowo po to, żeby jednorazowo schodzić z tych transakcji zabezpieczających, nie płacić za każdą transzę operacji transakcji zabezpieczających. Ta wartość, czyli przekażemy dotację za zerwanie transakcji zabezpieczających, te wydatki poniesiemy jednorazowo i wtedy będziemy wiedzieli w poszczególnych latach, jak wejdą w życie zapisy ustawy, jakie te ceny będą w poszczególnych latach na bramie. Ale nie ukrywam, że wszystkie te prognozy, które w tej chwili, którymi materiałami dysponujemy, są kwotami niższymi niż w tej chwili składowanie i zagospodarowanie odpadów na dzisiaj. Cena wyjściowa w pierwszym roku to jest to 254 zł netto plus VAT i w kolejnych latach ta cena się będzie kształtowała w zależności od wartości sprzedaży energii cieplnej, elektrycznej i czy będą dla spalarni zachowane zielone certyfikaty. Proszę. Po okresie trwałości projektu powiem tak, to 200 przy procedowaniu o środki z Unii Europejskiej, tą dotację, którą otrzymaliśmy, nie dostaliśmy jej dla 210 tysięcy ton odpadów przekształcanych na instalacji. My otrzymaliśmy tą dotację dla 740 tysięcy mieszkańców, których to dotyczy. Żeby wyliczyć lukę finansową, przyjęliśmy zasadę wielkości dochodu rozporządzalnego dla tych mieszkańców na tym terenie i w ten sposób została wyliczona dotacja. Czyli te gminy, które zostały ujęte, które są członkiem naszego projektu, te gminy będą korzystały z takich stawek, jakie są wyliczone dla projektu. Przypomnę, że w tej chwili trwa aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Przyszły pierwsze wytyczne o wypełnieniu aż 35 tabel. My możemy wystąpić o nadaniu naszej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o jej charakter ponadregionalny, bo tylko RIPOKi, które są, prowadzą termiczne przekształcanie, mogą się ubiegać o ten charakter ponadregionalny. Dlatego, że wtedy będzie można odpady przywozić również z innych kierunków, jeżeli będzie taka wola. Taka polityka w tej chwili przyświeca zmianie tych wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
Dziękuję. Panie Prezydencie, czy ta prezentacja jest już skończona, czy rozpoczynamy dyskusję, bo chciałbym wiedzieć, w którym momencie jesteśmy.
Jeszcze chciałem pokazać warianty pozostania i wyjścia ze związku międzygminnego i wydaje mi się, że wtedy
dobrze,
będzie
bardzo
trwała dyskusja. Warianty przedstawi pani dyrektor Kocięcka. Jeden z tych wariantów można jeszcze rozwinąć, czyli wyjście ze związku międzygminnego może być w tym wariancie wolnym też oczywiście z dowolnie wybranymi przez państwa datami, zawsze pamiętając, że decyzję Rada Miasta musi wyrazić do 30 czerwca ze skutkiem na 1 stycznia kolejnego roku. I tak naprawdę statut przewiduje tutaj pełną dowolność, czy to będzie od 1 stycznia 2016, czy w kolejnych latach, to już jest oczywiście decyzja gminy. Dziękuję.
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Szanowna pani prezydent, panowie prezydenci, panie przewodniczący, panie, panowie radni. Na prośbę pana prezydenta, pan dyrektor Husejko ze mną we współpracy z główną księgową GOAP-u przeanalizowaliśmy dokumenty przedłożone i spróbowaliśmy oszacować dla miasta Poznania skutki decyzji, jakie mogły być w tym obszarze podjęte, także z propozycjami działań, które mogły być podjęte. Jeśli chodzi o wyjście z GOAP-u, to najszybszy scenariusz, jaki statut przewiduje, to jest wypowiedzenie złożone związkowi przed 30 czerwca 2015 roku, które będzie skuteczne na 31 grudnia 2015 roku. Wymogiem formalnym jest uprzednia uchwała Rady Miasta Poznania o wystąpieniu ze związku międzygminnego. W scenariuszu najbardziej ostrożnościowym na miasto spadnie obowiązek pokrycia 75% straty związku, skumulowanej straty, jaka będzie istniała na moment wyjścia. 75% to jest oszacowany przez nas udział w stracie, który zgodnie ze statutem ustala się na podstawie liczby ludności zamieszkującym w mieście Poznaniu w stosunku do liczby ludności aglomeracji według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego. Czyli w tym wypadku będą wiążące dane z 30 czerwca 2014 roku. Wyniki, jakie państwo żeście widzieli, pokazują, że ta skumulowana strata będzie wynosiła 49 milionów złotych, stąd udział miasta Poznania wynosiłby 36,8 miliona złotych. Biorąc pod uwagę procedurę występowania, termin płatności tej kwoty nie przypadłby wcześniej niż w roku 2016, dlatego że do ustalenia tej kwoty konieczne byłoby zatwierdzenie sprawozdania finansowego związku za rok 2015. To, co jest ważne, wydaje się, że ponieważ związek nie przeprowadził także rozliczenia wystąpienia gminy Suchy Las ze związku, konieczne byłoby uzyskanie potwierdzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej, że takie rozliczenie straty i udziału w stracie jest poprawne. Mamy także oczywiście ryzyka związane z projektem spalarni i zabezpieczenia właściwej masy odpadów, jak również sytuację ryzyka braku cesji umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, przy czym szczególnie te umowy zawarte przez GOAP w postępowaniu przetargowym na odbiór odpadów obarczone są takim ryzykiem. Scenariusz wolniejszy to oczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, wypowiedzenie udziału w związku w terminie późniejszym, przy czym optymalnym terminem byłby wtedy koniec roku 2017, kiedy wygasają zawarte w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych umowy na odbiór odpadów zawarte przez związek z firmami wywozowymi. W takim przypadku, o ile prognozy sporządzone przez związek w zakresie roku 2016 są poprawne, to ten udział miasta w skumulowanej stracie na koniec roku 2016 zmniejszyłby się do kwoty 30,1 miliona złotych. To oczywiście kluczową kwestią jest odpowiedź, ile faktycznie ta skumulowana strata będzie wynosiła. Jeśli wypowiedzenie byłoby ze skutkiem na koniec roku 2017, to z całą pewnością ryzyko związane ze spalarnią i wielkością odpadów będzie dla nas już znane, bo w 2016 roku rozpocznie działalność spalarnia, jak również umowy z firmami odbierającymi odpady wygasną i tego ryzyka nie będziemy mieli. Gdybym mogła poprosić o przesunięcie trochę wyżej. Kolejne dwa scenariusze to analiza
jakie działanie należałoby podjąć, czy jakie działania można byłoby podjąć w przypadku pozostania w GOAP po to, żeby zaradzić sytuacji obecnej finansowej. Obecna sytuacja finansowa to jest sytuacja, kiedy występuje w związku międzygminnym niedobór środków na pokrycie zobowiązań. To, co zobaczyliśmy w bilansie pro forma, to jest informacja, że na koniec roku 2015 ten niedobór będzie wynosił 22,5 miliona złotych. No i ten niedobór powinien znaleźć pokrycie w źródłach przychodów. Takimi źródłami przychodów, które na podstawie statutu identyfikujemy jako szansę na pokrycie tego deficytu, to są po pierwsze składki członkowskie. Statut przewiduje, że zgromadzenie związku może nałożyć na członków związku uchwałą składki członkowskie, które są płatne w terminach określonych statutem. Przy tym deficycie na poziomie 22,5 miliona złotych te składki członkowskie przypadające na miasto Poznań wyniosłyby niespełna 17 milionów złotych. Zwracamy tu uwagę na to, że brakuje co najmniej około 40 tysięcy mieszkańców czy deklaracji mieszkańców w stosunku do danych statystycznych GUS-owskich, wyłącznie w odniesieniu do tego punktu odniesienia, co przekłada się na około 4 miliony wpływów rocznie do GAP-u. Tak? Czyli z całą pewnością z roku 2013 i 2014 nie mamy około 8 milionów wpływu, co też pewnym potencjałem strumienia mogłoby istnieć. Oczywiście istnieje ryzyko zaskarżenia takiej uchwały podjętej przez związek, przez gminy i oczywiście statut wymaga bezwzględnej większości dla podjęcia tej uchwały, co oznacza, że wszyscy członkowie reprezentujący miasto w związku musieliby głosować za, plus przynajmniej jedna gmina. Jeśli byłyby to składki członkowskie, to sytuacja działań w zakresie poprawy windykacji i włączenie się gmin w ten proces windykacji, biorąc pod uwagę, że mogłoby to spowodować obniżenie składek członkowskich w trakcie roku, jest pewnym argumentem ważnym. Drugim narzędziem, które statut przewiduje, to jest dopłata na pokrycie straty. Przy procedurze przyjmowania sprawozdania finansowego za rok 2014, która jest w tej chwili przed związkiem, istnieje możliwość nałożenia na członków związku obowiązku wniesienia dopłaty na pokrycie straty. Ta strata zgodnie z przedstawionym Państwu wstępną wersją sprawozdania wynosi 27 milionów. Wtedy dopłata przypadająca na miasto Poznań mogłaby wynieść 20,3 miliony złotych. Także mamy konieczność podjęcia decyzji w tej sprawie uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. Także mamy ryzyko zaskarżenia tej uchwały przez inne gminy, aczkolwiek z uwagi na bardzo jednoznaczny, wydaje się, że zapis statutu, to ryzyko może być trochę mniejsze niż w przypadku nałożenia składek członkowskich, ale to jest kwestia interpretacyjna. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest całość prezentacji, Panie Prezydencie, tak? W związku z tym otwieram teraz dyskusję. Pan Radny Artur Różański.
Szanowni Państwo, ja już obiecałem sobie, że po dyskusjach na Komisji Budżetowej i Komisji Komunalnej nikogo nie będę przekonywał ani do pozostania, ani do wyjścia. Chciałbym tylko parę uwag i jedno pytanie. Ta ostatnia tabelka, gdyby ona mogła wrócić na ekran, byłoby miłe. Ja ją, chociaż nie jestem zwolennikiem takich związków, jak myśl nowoczesnych spojrzenia, nazwałbym, pierwsze dwie rubryki to są koszty rozwodu, a te dwie poniżej to są alimenty. I teraz powiem, dlaczego tak to nazywam. Pierwsze dwie rubryki określają nam koszty w miarę, moim zdaniem, racjonalnie określone i dość, o ile możemy przewidzieć przyszłość, dobrze policzone, koszty całkowitego rozejścia się z GAP-em i możliwości otwarcia na czysto sprawnego, przecież przygotowanego przez nowe władze miasta, które przychodziły pod hasłem zmiany systemu wywozu śmieci, przy którym i mieszkańcy, i firmy, które zajmują się wywozem śmieci, byłyby zadowolone. Natomiast koszty poniżej to są alimenty i moim zdaniem alimenty niedoszacowane, ponieważ po pierwsze one zakładają tylko rozwiązanie na ten rok.
nie uwzględniają tego, że GOAP mimo dopłaty tych około 20 milionów złotych będzie się musiał permanentnie zadłużać, przynajmniej na okres jednego roku, żeby funkcjonować, bo mimo to nie będzie miał płynności finansowej. I w związku z powyższym, nawet przyjmując, że ten optymistyczny scenariusz, w ramach którego w ciągu następnych lat ta sytuacja miała się poprawiać, w co ja nie wierzę, bo instytucja quasi-polityczna, zarządzana przez polityków, zawsze znajdzie sposób, żeby tą nadwyżkę skonsumować i ona nigdy nie zostanie skonsumowana w ten sposób, w jaki sobie to dzisiaj wyobrażamy, będzie oznaczało, że prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze podejmować niejedną uchwałę albo o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania przez GOAP, albo wręcz o dofinansowaniu. Te dwa scenariusze zakładają taką oto opcję, że w tym roku, nie precyzują kiedy, podejmiemy uchwałę, która będzie nas kosztowała w tym roku w żywej gotówce bądź to 20 milionów, bądź to 20,3 miliona, bądź to 16,9 miliona. W tym roku, proszę Państwa, będziemy musieli podjąć tę uchwałę. Jeżeli podejmiemy ją teraz, to ona wystarczy. Jeżeli podejmiemy ją przed końcem roku, to będziemy musieli jeszcze podjąć przedtem jedną uchwałę umożliwiającą GOAP-owi zaciągnięcie 18 milionów kredytu na działalność bieżącą, bo nie ma w tej chwili płynności finansowej. To trzeba sobie uświadomić. Natomiast dwie pierwsze rubryki, czyli rubryki rozwodowe, jak ja nazywam, oznaczają, że najwcześniej, w drugiej połowie przyszłego roku, będzie trzeba zapłacić 36,8 miliona złotych. Oczywiście to jest scenariusz dramatyczny z punktu widzenia innych członków GAP-u, trzeba sobie z tego zdać sprawę, bo gdybyśmy w ten sposób się rozeszli, co nie byłoby eleganckie, to oni zostali do połowy przyszłego roku w sytuacji takiej, że są członkami Związku Międzygminnego, który jest kompletnym bankrutem i nie może funkcjonować, więc to oczywiście nie byłoby eleganckie rozwiązanie. Niemniej miasto Poznań musiałoby wyłożyć realną gotówkę najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku. I chciałbym tylko te czynniki, żeby się Państwo przy podejmowaniu decyzji uwzględnili. I moje pytanie jest następujące. No bowiem zakładamy, że mamy pewien status quo i jak nie uda nam się tego statusu zmienić uchwałą o wyjściu z GAP-u, ja rozumiem, że umownie rozumiany zarząd miasta, czyli prezydent i jego zastępcy jest do tego przygotowany. I moje pytanie do pana prezydenta Wiśniewskiego, który zastępuje dzisiaj pana prezydenta Jaśkowiaka, jest następujące, tak, bo mam takie wrażenie jako pierwszy zastępca. Kiedy zamierzacie Państwo przedstawić Radzie uchwałę związaną z GOAP-em albo o zgodzie na zaciągnięcie zobowiązania, albo o tych dopłatach lub pokryciu deficytu? Kiedy pojawi się taka uchwała? I drugie pytanie, z czego zamierzacie ją sfinansować w tym roku?
Dziękuję. Pan prezydent Jędrzejewski, bardzo proszę.
I jeszcze nic nie wiem o zmianach w kolejności zastępców, także ja pozwolę sobie jako pierwszy zastępca udzielić odpowiedzi, żeby Mariusza nie stawiać w niezręcznej sytuacji, także. Ale myślę, żebyśmy się dowiedzieli raczej przed panem przewodniczącym. Szanowny panie, to znaczy tak, kwestia jest taka, że na dzisiaj nie wiemy, jaka będzie decyzja Państwa radnych, czy Rady Miasta, czy występujemy, czy nie, tak? Bo zależnie od sytuacji, jeżeli Państwo dzisiaj podejmiecie uchwałę, jeżeli będzie taka wola jej wprowadzenia, to w tym momencie musimy na zgromadzeniu też poinformować wszystkie pozostałe gminy o wyjściu ze Związku Międzygminnego i w tym momencie zabezpieczyć te środki w kolejnym budżecie, tak? Ponieważ zależy, jakie będą scenariusze. Jeżeli pozostaniemy i przyjmiecie Państwo któryś ze scenariuszy pozostania w związku, czyli albo dopłata, albo składka członkostka, to zależnie od tego będziemy mogli taki projekt uchwały w tym momencie budżetowej przygotować. Na teraz nie potrafię odpowiedzieć, bo nie wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski. A zapytam jeszcze w międzyczasie, czy mamy już dokument dotyczący autopoprawki, panie prezydencie?
Już może po przerwie przegłosujemy, panie przewodniczący.
Proszę włączyć mikrofon panu prezydentowi Wiśniewskiemu.
Panie przewodniczący, jeszcze tego dokumentu nie ma, ponieważ wszystko musi być precyzyjnie spisane,
Taką pracę na ogół wykonuje się, jak mi przekazano, w ciągu jednego dnia roboczego, żeby wszystkie te tabele posprawdzać, sumować, sfinansować. Dlatego ja bym też jednak zachęcał Państwa radnych, bo zwyczajowo, jak żeśmy takimi sprawami się zajmowali w poprzednich kadencjach, pracowaliśmy nierzadko na dwóch, a nawet i czasami trzech dokumentach. Na pierwszej propozycji poprawki, na autopoprawce i ewentualnie korektach, które uwzględniały propozycje radnych miasta. Te dokumenty, tak jak pan radny Lewandowski raczył wspomnieć we wcześniejszym wystąpieniu, trzeba czytać łącznie. Ale aczkolwiek, no mówię, jeżeli ma być to przygotowane w taki sposób, wymaga to jednak trochę czasu więcej niż również zakładałem. Tak, żeby to było precyzyjne, żeby nie było żadnych błędów.
Dziękuję. W takim razie głos ma pan radny Mariusz Lewandowski.
Szanowni Państwo, chciałem przedstawić Państwu prezentację. Postaram się ją jak najszybciej omówić. Dlaczego chciałbym to zrobić? To jest prezentacja, którą, Szanowni Państwo, na tej sali prezentowałem we wrześniu 2013 roku. To jest 2 miesiące po tym, jak wdrożyliśmy nowy system. Wypunktowałem w tej prezentacji wszystkie błędy tego systemu. Nie będąc prorokiem, a raczej osobą, która zdroworozsądkowo podchodzi do zasad zarządzania jakimkolwiek podmiotem, wskazywałem na błędy organizacji w GOAP. To było we wrześniu 2013 roku. Wszystkie zapowiedzi dotyczące zorganizowania GOAP się potwierdziły. Tak, w zakresie przedrożenia kosztów. Pan przewodniczący mi pokazuje, 7 minut mam, tak?
Tak jest.
Jako wystąpienie klubowe.
Proszę?
Wystąpienie klubowe, rozumiem.
My nie obradujemy nad żadnym dokumentem, jest to normalna dyskusja. W związku z tym wszyscy jesteśmy poddani tym samym regułom.
Dobrze, to się 10 razy będę zgłaszał, panie przewodniczący, i prosił o przedłużenie czasu. Szanowni Państwo, to, że narastająco strata miasta strata GOAP-u wynosi w tej chwili 45 milionów złotych, nie jest winą jakichś krasnoludków, ale jest winą między innymi osób siedzących na tej sali. To trzeba sobie w sposób jasny, zdecydowany powiedzieć. We wrześniu 2013 roku, Szanowni Państwo, na co zwróciłem uwagę? Po pierwsze, że totalnie guzdraliśmy się, jeżeli chodzi o zorganizowanie systemu. Związek tak na dobrą sprawę był zakładany i rozpoczęto pracę nad nim w roku 2008. W 2010, 2011 i 2012 dopinano kwestie organizacyjne. Mimo tego, że tak wcześnie zabraliśmy się za organizację związku, nie było mądrego, który by odpowiednio wcześnie podjął decyzji o przygotowaniu skonsultowanego z wszystkimi graczami na rynku odpadowym SIFS-u na odbiór odpadów. Nie było mądrego, który by w tym mieście, który by pomyślał, w jaki sposób powinno odbywać się zagospodarowanie odpadów do momentu uruchomienia spalarni. Na początkowym etapie, a to jest zaniedbanie, które tak naprawdę teraz się ciągnie, na początkowym etapie, no, w sposób skandaliczny, więc wręcz był zorganizowany system poboru opłat i windykacji. Tego nie było i tak na dobrą sprawę to czka się nam dzisiaj do dnia dzisiejszego. Mówiłem o tym, przypominacie sobie Państwo, jak wskazywałem na to, że pracownicy GOAP-u pracują na swoim sprzęcie. No, tragedia organizacyjna, powiedziałbym. Zamówienie usługi w postaci odbioru odpadu, zorganizowanie całego systemu. Ja wtedy nazwałem to dramat w 5 aktach. Po pierwsze, Szanowni Państwo, opłata, która została ustalona tak dla nieruchomości zamieszkałych, jak i dla niezamieszkałych, była niesprawiedliwa. System, który tam wprowadzono, był niesprawiedliwy, bardzo kosztowny nie tylko dla mieszkańców, ale także dla różnych instytucji publicznych. Wskazywałem, jak bardzo wzrosła cena chociażby dla Politechniki dwukrotnie, dla Uniwersytetu Medycznego, szkoły podstawowe, przedszkola, więc instytucje miejskie średnio dwuipółkrotnie muszą więcej płacić za odbiór odpadów w zorganizowanym przez nas nowym systemie. Kolejny punkt, GOAP, a konkurencyjne zamawianie usług. Bo dzisiaj możemy, Szanowni Państwo, płakać, skąd się te 45 milionów wzięło. No ale wzięło się z naszej niekompetencji. Z niekompetencji rządzących, z niekompetencji prezydenta Grobelnego, Kruszyńskiego i wspierającego tą ekipę Platformy Obywatelskiej, bo ona na każdym kroku, Państwo radni, Panie i Panowie radni, wspieraliście pana prezydenta Kruszyńskiego i nie daliście mu w żaden sposób go krytykować. Krytykowaliście tych, którzy krytykowali. Jak doszło do straty? Po pierwsze, wskazywałem, że w sposób dyletancki przygotowywano SIFS na odbiór odpadów. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ostatecznie ogłoszono przetarg w maju 2013 roku, a usługa miała być świadczona od 1 lipca. SIFS zmieniany był 6 razy. Jak Państwo wiecie, ostatecznie ten pierwszy przetarg po licznych protestach został unieważniony. Te wszystkie, czy większość zastrzeżeń, o których mówiliśmy, zostały potwierdzone także przez KIO. Został unieważniony i trzeba było zawrzeć umowę w trybie z wolnej ręki, niekonkurencyjną i oczywiście droższą. Ale kto jest temu winien? My, radni, którzy wtedy o tym mówiliśmy, którzy protestowali, którzy mówili o tym, że wszelkiego rodzaju uwarunkowania i wymogi wpisane do SIFS-u są, podrażają samą usługę? No nie. Winny był prezydent Kruszyński, Grobelny, Klub Platformy Obywatelskiej. Warto dzisiaj o tym powiedzieć. Warto wśród osób, które tak zajadle dzisiaj krytykują prezydenta Kruszyńskiego i dyrektora Gonerę, warto, żeby te osoby pokusiły się o refleksję, że wtedy tych osób zajadle Państwo broniliście. A więc po pierwsze odbiór odpadów, niekompetencja przy ogłoszeniu przetargu, nierozstrzygnięcie tego przetargu, zlecenie jest z wolnej ręki drożej, no bo tyle system miał kosztować, tak? Bo wtedy pan prezydent Kruszyński uznawał, że stać nas na tego Mercedesa. We wrześniu 2013 roku mówiłem o tym, że zlecenie na 3 lata zagospodarowania odpadu na rzecz miejskiej spółki ZZO w trybie przetargu bez ogłoszenia jest skandalem. Wskazywałem na wysoką cenę tego. We wrześniu 2013. Dzisiaj płaczemy, że te koszty są znacznie wyższe niż w innych gminach. No są, bo wtedy nic nie zrobiliście Państwo. Dzisiaj za odbiór odpadów, za zagospodarowanie odpadów płacimy 365 zł, a gmina Suchy Las, która tworzyła związek, ale w pewnym momencie stwierdziła, że ważniejsze od idei aglomeracji jest dla niej budżet Suchego Lasu, po pół roku uczestnictwa w zgromadzeniu i w związku wyszła z tego związku i dzisiaj płaci za tonę zagospodarowania odpadów 185 zł. My płacimy dwa razy więcej. Bogatego nie stać? Mówiłem o tym we wrześniu 2013, a dzisiaj Państwo na to pomstujecie. Mówiłem na podstawie różnych zapisów SIFS-u, wskazywałem na przedrożenie systemu. Mówiłem, że wprowadzanie systemu identyfikacji zdarzeń w sytuacji, w której dopiero tworzymy system, jest absurdem. Żaden z podmiotów, który wygrał ten pierwszy przetarg, tego systemu nie wdrożył. Wiecie Państwo, jakie konsekwencje te firmy spotkały? Żadne, z tego prostego względu, że GOAP także nie był w stanie, nie był przygotowany i technicznie, i osobowo do wykorzystania tego systemu identyfikacji zdarzeń. Co się zdarzyło? Te firmy, które startowały, no musiały wkalkulować to w swoją ofertę, ale tego zobowiązania nie wykonały. GOAP zapłacił za coś, co nie zostało wykonane. Do dnia dzisiejszego oczywiście nikomu włos z głowy nie spadł, jeżeli chodzi o ten pierwszy przetarg, jeżeli chodzi o ten brak konsekwencji. Do dnia dzisiejszego kolejne fanaberie GOAP-u w zakresie mnożenia różnego rodzaju rozwiązań technicznych, które podrażają usługę, powodują między innymi tą stratę 45 milionów złotych. Mówiłem o tym we wrześniu 2013. Zbiurokratyzowano totalnie, szanowni Państwo, usługę odbioru odpadów. Dzisiaj firmy wywożące odpady, sporym kosztem tychże firm jest sprawozdawczość. Dzisiaj operatorzy śmieciarek są takimi quasi policjantami i sekretarkami jednocześnie, którzy muszą dokumentować, którzy muszą ścigać. No to powoduje zwiększenie obowiązków, spowolnienie świadczenia usługi, a w związku z tym też droższą usługę. Dziwicie się zatem Państwo, że mamy tą usługę droższą niż, nie wiem, w Gdańsku, w Bydgoszczy czy gdzie indziej? Sami sobie na własne życzenie to się odbyła, na własne życzenie płacimy więcej. Przypomnę, mówiłem o tym we wrześniu 2013. Wprowadziliśmy mnóstwo absurdalnych rozwiązań, między innymi dotyczących odbioru odpadów zielonych. Dlaczego, szanowni Państwo, z dnia na dzień okazało się, że odpady zielone można w dowolnej niemalże ilości oddawać za darmo? No, być może dlatego, że ZZO nie miało pomysłu i nie ma nadal, mam wrażenie, pomysłu na dalsze swoje trwanie, i stwierdziło, że wybuduje dużą biokompostownię i potrzebuje wkład do tej biokompostowni. W związku z tym nie myślimy jakby strategicznie o odbiorze odpadów, nie myślimy, czy GOAP i wszyscy mieszkańcy powinni za odbiór odpadów zielonych płacić, tylko myślimy o tym, żeby zapewnić wkład do nowo budowanej, nie taniej oczywiście, bo bogatego stać, biokompostowni. No, wszystkie ryzyka w tym pierwszym przetargu przerzucono na firmy odbierające odpady. Ten system był źle zorganizowany. Mówiłem o tym, że tego typu działania spowodują podrożenie oferty i to się stało. A dzisiaj państwo pomstujecie, że jak słyszę w różnych komentarzach, złodziejskie firmy odpadowe tyle sobie zarobiły. No zarobiły, bo do tego te firmy zmobilizowaliśmy, niemalże zmusiliśmy. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, przetarg nie został rozstrzygnięty, na całe szczęście. Przypomnę Państwu, że KIO nakazało powtórzenie całej procedury i całe szczęście, bo gdyby w 6 najważniejszych, największych okręgach nowa firma FB Service miała zacząć świadczyć usługi od stycznia, zdaje się, 2014 roku, to byłby prawdziwy dramat. Przypominacie Państwo sobie sytuację ze stycznia 2015? Ta firma miała kilka miesięcy na przygotowanie się do świadczenia usługi. Wtedy, o ile dobrze pamiętam, od podpisania umowy miała 6 tygodni na przygotowanie się do świadczenia usługi na dużo większym obszarze, a wynagrodzenie tej firmy wtedy było znacznie niższe w tej ofercie przetargowej niż to, które jest realizowane obecnie. Czy Poznań wyglądałby jak Neapol, gdybyśmy wtedy to zrealizowali? Jestem w 100% przekonany, że tak. Gdyby nie KIO, Poznań niestety ten los by czekał. Wtedy zapraszałem na dyskusję komisji, no ale ciąg dalszy nastąpił, szanowni państwo. W czerwcu 2014 roku jako przedstawiciel miasta Poznania w zgromadzeniu międzygminnym GOAP alarmowałem o fatalnej sytuacji finansowej związku. Jako jedyny wnioskowałem o nieudzielenie absolutorium zarządowi związku, jako jedyny przeciwko udzieleniu temu absolutorium głosowałem. Dzisiaj słyszę pomstowanie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, pana prezydenta Jędrzejewskiego i krytykę formułowaną pod adresem pana prezydenta Kruszyńskiego. No gdzie państwo byliście wtedy? Po sześciu miesiącach funkcjonowania związku, strata tego związku przekraczała 20 milionów złotych. Ja celowo Państwu zacytuję komunikat, który jeszcze dzisiaj, można spokojnie sobie spojrzeć na to, w zakładce media funkcjonuje na stronie GOAP-u. To jest komunikat z 5 czerwca 2014 roku. Związek Międzygminny GOAP zapewnia, że jego sytuacja finansowa jest stabilna i mieszkańcom nie grożą podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych, stwierdził Przemysław Gonera podczas konferencji prasowej. Wraz z Krzysztofem Jończykiem, zastępcą dyrektora, główną księgową, przedstawili wyjaśnienia dotyczące bilansu. I dalej. Bezzasadne są pojawiające się w niektórych mediach wypowiedzi pana radnego Lewandowskiego, członka zgromadzenia GOA, po raz pierwszego oficjalnie zgłoszonego kandydata na prezydenta, w których manipulując wyrwanymi ze sprawozdania finansowanymi GOAP za rok 2013 danymi, stara się straszyć poznaniaków 20 milionami złotych strat związku, które mogą spowodować koniecznością podniesienia stawek opłat. No dzisiaj to brzmi jak kiepski żart. Przeczytajcie sobie państwo całe to oświadczenie, tak? Tam wskazuje się na moje nieuctwo, nieumiejętność analizy danych. No gdzie państwo wtedy byliście, gdy alarmowałem? To był czerwiec 2014 roku, dzisiaj jesteśmy prawie rok dalej, tak? Ta sytuacja i ta diagnoza, która wtedy była przez nas, przez nasz klub dokonywana, jest aktualna. Ona skutkuje tą sytuacją, fatalną sytuacją finansową, w której jesteśmy. Co się dalej działo? Głosowałem oczywiście jako jedyny przeciwko udzieleniu absolutorium między innymi głosami koleżanek, kolegów z Platformy i Klubu Prezydenckiego. Zarząd oczywiście otrzymał. W listopadzie, w związku z tym, że absolutorium zostało udzielone, będąc konsekwentnym, zgłosiłem wniosek uzgodniony z Klubem Prawa i Sprawiedliwości o zmianę 5 przedstawicieli Poznania w zgromadzeniu GOAP. Platforma i Klub Pro podniosła wtedy larum, wskazywała, że to jest jakaś awantura polityczna, żeby ten Lewandowski w końcu się uspokoił. To był końcówka listopada 2014 roku. Przypomnę Państwu, że według wiedzy tej, którą mamy dzisiaj, GOAP zakończył rok 2014 ze stratą 45 milionów złotych. I podsumowanie tej części wypowiedzi. Szanowni Państwo, GOAP jest w krytycznej sytuacji finansowej, ale nie spowodowały tego jakieś krasnoludki, jakieś siły nadprzyrodzone, których nie znamy i na które nie mamy wpływu, tylko spowodowali to konkretni ludzie, konkretne siły polityczne, w tym Platforma Obywatelska. Odnosząc się do wypowiedzi i tej dyskusji, która odbywała się na komisji, jakie przed nami stoją najważniejsze wyzwania i wątpliwości, z którymi powinniśmy się zmierzyć, szanowni państwo? Otóż jednym z głównych celów tworzenia GOAP było zapewnienie strumienia odpadu dla spalarni. To jest jeden ze slajdów prezentacji, którą przedstawiano radnym w momencie, kiedy podejmowaliśmy decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zobowiązań do wieloletniej prognozy finansowej. Przypomnę państwu, że Poznań jest zobowiązany do dostarczenia, zapłacenia za strumień odpadów na poziomie 210 tysięcy ton rocznie. To jest prezentacja, którą nam przedstawiono. Tak? Z tej prezentacji wynika, że według szacunków Wydziału Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej tylko w 2016 roku będzie z samego Poznania 263 tysiące ton. Czego my mieliśmy się obawiać 2-3 lata temu? Tak? Wedle tych szacunków. Przed chwileczką przedstawiciele biura GOAP mówili, że według ich szacunków w 2015 odpadów zmieszanych będzie za 2015 rok około 172 tysięcy ton. To gdzie wyparowało te 90 tysięcy ton? Mamy problem czy nie? Dyskutujemy w oparciu o rzetelne dane czy też nie? Zobaczcie państwo, w oparciu o jakie dane podejmowaliście decyzję o zaciągnięciu zobowiązania na 25 lat. Uważam, że to jest niepoważne. W związku z tym, czy wyjście z GOAP-u spowoduje jakiś krach? Czy dzisiaj GOAP gwarantuje nam strumień odpadów? Jeżeli w tymże GOAP-ie, szanowni państwo, pozostanie Poznań i wszystkie gminy, które są dzisiaj, być może kataklizmu nie będzie, bo zgodnie ze statutem GOAP to Poznań odpowiada za zagospodarowanie odpadów i to gminy zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań konkurencyjnych wobec naszej instalacji do czasu, kiedy te gminy będą w GOAP-ie. A jak pokazuje przykład Suchego Lasu, jeżeli się okaże, że po latach na przykład trwałości projektu, kiedy ta cena zagospodarowania odpadu w Poznaniu, w naszej instalacji będzie być może wyższa, nie możemy tego wykluczyć, to kto nam obieca, że te gminy nie wystąpią z GOAP-u? My zostaniemy z koniecznością płacenia za 210 tysięcy ton, a gminy być może będą miały tańszy sposób zagospodarowania odpadów. Dzisiejsza formuła i statut nam tego nie gwarantuje, bo nie gwarantuje, nie zobowiązuje na przykład gmin na zasadzie chociażby jakichś kar umownych związanych z wyjściem czy niedostarczaniem nam strumienia odpadów do tego, żeby ten strumień odpadów był dostarczany. I przypomnę państwu, że Klub Sojuszu wstrzymał się w głosowaniu nad zaciągnięciem zobowiązania i wpisania go do WPF-u właśnie z tego względu, że nie było żadnych kar umownych i zabezpieczenia strumienia odpadów, faktycznego zabezpieczenia strumienia odpadów dla spalarni. No to jest ta szacunkowa, jeżeli państwu umknął ten slajd, to są te szacunki, które nam biuro GOA przedstawiło, a więc na 2015 172 tysiące ton zmieszanych, a więc tych, które będą szły do GOAP. To są jakby te szacunki dochodowe dla samej spalarni. Tu jest też jeden slajd z prezentacji dotyczący spalarni, który wskazuje, że jeżeli dostaniemy dotację w kwocie około 350 milionów złotych, dzisiaj jak wiemy jest 330, to cena zagospodarowania odpadów będzie 30% niższa. Więc racjonalne pytanie, po okresie trwałości projektów, czy to 30% będzie trzeba do obecnej ceny, czyli 250 zł doliczyć, czy też nie? A jeżeli tak, to jak będzie wyglądała projekcja wyniku finansowego GOAP? Czy będziemy cały czas do systemu dopłacali, czy też nie? Odpowiedzi na te pytania dzisiaj nie ma. I kończąc, szanowni państwo, jakąś konkluzją, jeszcze pewno na tę konkluzję przyjdzie czas po dyskusji, po przerwie, ale jestem głęboko przekonany o tym, że miasto Poznań, Wydział Gospodarki Komunalnej jest w stanie lepiej zorganizować system zagospodarowania i odbioru odpadów. Po pierwsze dlatego, że możemy to zrobić w oparciu między innymi pobór opłat o Wydział Finansowy. Po drugie możemy to zrobić w oparciu o outsourcing jakiejś usługi dla Akwanetu, jeżeli będzie oparty system poboru opłat także o weryfikację od zużycia wody. Po trzecie jestem przekonany, że możemy lepiej i taniej zorganizować zagospodarowanie odpadów także do momentu samego uruchomienia spalarni. Nie wierzę, szanowni państwo, że struktura, która wygenerowała w półtora roku stratę na poziomie 45 milionów złotych, jest zdolna do tego, żeby w stosunkowo krótkim czasie tą stratę zniwelować. Nie wierzę. Dzisiaj w Goapie nie ma osoby, która w systemie gospodarki odpadami przed zatrudnieniem w Goapie by świadczyła pracę dłużej niż rok czy dwa. Tam nie ma osób doświadczonych. To kto te zmiany ma przeprowadzić? Stąd, szanowni państwo, ja będę państwa namawiał do refleksji, do podjęcia decyzji o wystąpieniu z Goapu i organizowania dalej systemu gospodarki odpadami w granicach miasta Poznania, okierowania się, mówiąc wprost, interesem finansowym, ekonomicznym mieszkańców Poznania, mieszkańców, którzy nas wybrali. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Teraz udzielę głosu panu Bernardowi Skibie, który chciał zabrać głos. Proszę pana tylko, żeby pamiętać, że tematem dyskusji jest sytuacja finansowa Związku Międzygminnego GOAP. I tego tematu proszę się trzymać. I czasu wystąpienia również.
Tak? No. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, szanowna rado. My tak dzisiaj w tej całej liczbie tutaj współczynników, które zostały prezentowane, chciałem tam może podkreślić parę rzeczy, o których dzisiaj była mowa. Jeżeli państwo sobie przeliczą całkowite koszty dzisiaj funkcjonowania GOAP-u na sumie 171 milionów na 250 tysięcy zebranych ton, w zeszłym roku to wychodzi nam suma 685 zł z kosztów całkowitych na tonę. Średnia krajowa to jest dzisiaj 450 zł. Parę współczynników chcę tylko podkreślić, tak? Jeżeli mówimy o stopniu segregacji, to na 250 tysięcy ton, 210 tysięcy ton były to śmieci niesegregowane, czyli raptem 15% segregacji, współczynnika segregacji żeśmy uzyskali. Od współpracowników GOAP-u kiedyś, biorąc udział w dialogu technicznym, dostałem informację, że stopień uszczelnienia dzisiaj to APU, czyli uwzględnienia osób, które mają płacić, mamy dzisiaj dopiero na poziomie gdzieś 83-85%. Uważam, że to są dzisiaj te główne rzeczy. Ja zgadzam się w jednej rzeczy z panem Lewandowskim, że GOAP dzisiaj ma jedną wielką chorobę, to jest choroba dzisiaj organizacyjna. Tam nie ma dzisiaj osób, dzisiaj o doświadczeniu czy o możliwościach dzisiaj jakby wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu gospodarką komunalną, które by mogły ten związek wyprowadzić na prostą. Dlatego, proszę państwa, szanowna rado, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Od 2 miesięcy leży oferta dla zarządu i zgromadzenia Związku GOAP, oferta firmy MOBA. Jest to dzisiaj lider w zarządzaniu strukturami gospodarki komunalnej. Z jego doświadczenia tej firmy korzystają dzisiaj takie samorządy jak Rzym, Paryż i Barcelona. Myślę, że z Poznaniem dalibyśmy sobie też radę. Bez takiego wsparcia dzisiaj zewnętrznego od osób, które miały powiedzmy do czynienia z paruset projektami w różnych krajach, uważam, że dzisiaj temat GOAP-u nie jest jakby możliwy do wyprowadzenia na prostą. My mamy dzisiaj GOAP dobrze wyposażony w różne instrumenty. GOAP ale nie potrafi skonfigurować tego systemu w taki sposób, żeby mógł kontrolować cały proces. Dopóki nie będzie kontrolował tego procesu, dopóki nie będzie możliwości wyjścia z tym związkiem na prostą. Ja jeszcze powiem tak, osobiście nie jestem zwolennikiem wyjścia z GOAP-u z tego względu, że uważam, że GOAP będzie potrzebował okoliczne gminy do zachowania właśnie struktury odpadów do przyszłej spalarni. Bo jeżeli tam będzie nam brakowało wsadu, to będziemy mieć następny tutaj problem w Poznaniu zaprogramowany i tutaj bym radził może radnym, żeby pooglądali sobie, jak dzisiaj wygląda struktura cen na zachodzie samorządów, które takie spalarnie posiadają w stosunku do samorządów, które nie posiadają. Także jeszcze raz chciałem tylko podkreślić, od 2 miesięcy w GOAP-ie leży oferta. Jest to profesjonalna dzisiaj, bo najbardziej dzisiaj największa firma na świecie, która takie systemy wprowadza. Jeżeli Rada będzie chciała kiedyś skorzystać, czy z GOAP, z doświadczeń tej firmy, no to zapraszamy do współpracy. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Chciałbym jednakowo podkreślić, że sesja Rady Miasta nie jest miejscem do składania ofert handlowych, jak również kwestia wyboru partnerów należy do organu wykonawczego samorządu, którym Rada Miasta, Rada Gminy z całą pewnością nie jest i to nie jest nasze zadanie. Także proszę nie traktować Rady, posiedzenia sesji Rady Miasta jako miejsca do składania ofert handlowych, bo to nie jest właściwe miejsce. No. Na wszelki wypadek uznałem, że należy to powiedzieć. Pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, miałem tę przyjemność, że jako chyba jedyny członek zgromadzenia GOAP reprezentujący miasto Poznań uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym do Szczecina, który sobie poradził z gospodarką, przynajmniej tak to wyglądało. Natomiast co mnie tam podobało się najbardziej? Najbardziej mi się podobało to, że Rada Miasta podejmowała decyzję o sposobie finansowania gospodarki odpadami na podstawie dokładnych opracowań urzędniczych. A więc każda metoda była dokładnie opracowana i wyliczona. Dzisiaj my tak naprawdę mamy spór ideologiczny, a nie merytoryczny. Znaczy jest grupa radnych, która uważa, że powinniśmy wyjść z GOAP-u i jest grupa radnych, która uważa, że nie powinniśmy z tego GOAP-u wyjść i jest grupa radnych, która nad tym problemem szerzej się nie zastanawiała, zagłosują tak, jak poproszą koledzy czy koleżanki. A nie o to chodzi. To, co dzisiaj nam przedstawiono, to przedstawiono nam pewne wyliczenia tego, jak szybko spłacimy długi, będąc w GOAP-ie. W Szczecinie gospodarka śmieciowa nie objęła tylko osoby fizyczne. Natomiast w tych obliczeniach przedstawionych nam przed chwilą tak naprawdę nie uwzględniono tego, ile dodatkowo wszystkie podmioty miejskie płacą za wywóz śmieci. To są dodatkowe koszty, którymi miasto Poznań jest obciążone. Podczas wizyty na uniwersytecie kanclerz przekazał nam, ile płacono wcześniej za wywóz śmieci, ile teraz się płaci za wywóz śmieci. I tak ma każda poznańska szkoła, tak ma każde poznańskie przedszkole, każda miejska poznańska instytucja. To są dodatkowe pieniądze i dodatkowe koszty, jakie ponosimy gospodarując w GOAP-ie. Natomiast nikt nie pokusił się z urzędników miejskich o wyliczenie, ile kosztowałoby nas po uszczelnieniu systemu, na ile możemy uszczelnić system, gospodarowanie przez miasto Poznań, na przykład na wzór szczeciński. Chciałbym, żeby ktoś pokusił się o to, mając gotowe uchwały ze Szczecina, gdyby to przenieść na grunt poznański. Tu nie ma wielkich wyliczeń, ponieważ to jest najłatwiej wyliczyć, bo to jest tak naprawdę opłata od nieruchomości, ale opłata na podstawie zużycia wody. Ile mamy nieruchomości, wiemy i myślę, że to można w sposób łatwy obliczyć. I ja chciałbym poznać dokładne wyliczenia, ile nas to będzie kosztowało, jeśli zostaniemy w GOAP-ie, a ile nas będzie kosztowało, jeśli z tego GOAP-u wyjdziemy. Nikt do tej pory z tych, którzy za to odpowiadają, urzędników miejskich, nie pokusił się o jakiekolwiek wyliczenie. Według GUS-u brakuje 40 tysięcy w Poznaniu deklaracji, według zużycia wody 100 tysięcy. Problemem poza tym, że są długi, to jest również problem śmieci zalegających w lasach. Proszę zobaczyć, o ile wzrosła ilość śmieci w lasach. Już dyrektorzy miejskich jednostek alarmują, że znacznie większe pieniądze będą musieli wydawać na wywóz śmieci z lasów. W Szczecinie, dzięki temu, że Szczecin sam gospodaruje, zostało 3 miliony na likwidację dzikich wysypisk śmieci. Nie ma tak naprawdę rzetelnych obliczeń, co bardziej się opłaca. Ja uważam, że tak jak ta grupa, która uważa, że trzeba wyjść z GOAP-u, bo Poznań jest w stanie znacznie lepiej gospodarować i znacznie lepiej sobie poradzi, zwłaszcza, że są już gotowe systemy, które można przenieść na grunt poznański. Ale również koszt naszego funkcjonowania w GOAP-ie nie został dokładnie wyliczony. On został wyliczony na podstawie tego, co ma GOAP. Natomiast nie został wyliczony na podstawie tego, czym dysponują nasi urzędnicy. I to jest minus tej dzisiejszej dyskusji. Ja myślę, że to powinien być wstęp do dyskusji. Natomiast Rada Miasta, podejmując decyzję, powinna mieć konkretne wyliczenia każdego wariantu, wyliczenia. I powinniśmy decydować nie na podstawie tego, co się nam wydaje, czy co uważamy, że jest za najbardziej słuszne, ale powinniśmy dyskutować na podstawie konkretnych, dokładnych wyliczeń. A tych wyliczeń niestety radni nie są w stanie zrealizować. Od tego jest pan prezydent i jego służby. Ale jeżeli będziemy mieli takie wyliczenia jak teraz, że kiedyś spłacimy długi GOAP-u, to nie są wszystkie długi. Proszę policzyć, o ile nas drożej kosztuje gospodarka śmieciowa, nie tylko przez GOAP. Natomiast, szanowni państwo, jako członek zgromadzenia byłem świadkiem już luźno, co prawda, rzuconej propozycji, żeby opłata za wywóz śmieci wynosiła 70 zł od gospodarstwa domowego. Idźcie teraz do swoich wyborców i powiedzcie, że na przykład pewnie trzeba przez jakiś czas będzie płacić 70 zł od gospodarstwa domowego. To jest od mieszkania w bloku, to jest od domu. Bo to jest maksymalna kwota, jaką można pobrać. I ja wszystkim życzę szczęścia w tłumaczeniu mieszkańcom, dlaczego ceny wzrosły. Warianty, które tu zostały przedstawione, nie przewidują wzrostu. Natomiast Poznań, będąc w Goapie, nie jest w stanie uszczelnić systemu. A jeżeli uszczelnimy system, no to tylko na zasadzie zupełnie zmiany systemu obliczania i to systemu właśnie od nieruchomości. W inny sposób nie widzę możliwości uszczelnienia systemu w Goapie. Co prawda można zrobić, że miasto Poznań na przykład rozlicza się na podstawie wody, a inne gminy na podstawie czegoś innego. I ostatnia sprawa. Analizując ceny wywozu śmieci, ale to tylko na tej podstawie analizy, tak? Zastanawiam się, czy przez to, że system w Poznaniu jest tak drogi, również w gminach, które mają bardzo dużo zakładów przemysłowych czy firm usługowych, czy na przykład to, że te firmy są objęte systemem, nie przynosi nam strat. Tego też nie wiemy, bo chciałbym uzyskać informacje na przykład, ile płaci się za wywóz śmieci ze wszystkich firm, a ile z tych firm otrzymujemy pieniędzy. Tego też nie widać. Dzisiaj pan prezydent i jego służby zadbały tak naprawdę o to, żeby nikt z nas nie miał świadomości, który wariant jest dla miasta Poznania.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ponieważ tu miałem pytanie, czy mi się zegarek zaciął permanentnie, odpowiadam, że uległem prośbie niektórych czy części radnych, którzy prosili, że ponieważ poprzednia przerwa była trochę później, żeby ta przerwa też była o pół godziny później. W związku z tym w tej chwili jeszcze te dwie wypowiedzi, które tutaj są zapisane i potem ogłoszę przerwę. Także pan radny Tomasz Lewandowski, druga wypowiedź i potem pani radna Klaudia Strzelecka.
Szanowni państwo, jakby się piszę w to, co radny Grześ powiedział. No my powinniśmy podejmować decyzję o ewentualnym wyjściu z Goapu, mając 100% pewności co do możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji. Dzisiaj niewiele wiemy. Jeżeli wyjście Poznania z Goapu zgodnie ze statutem by wiązało się z koniecznością partycypowania w stracie mniej więcej na poziomie 75% tejże straty, no to dla nas niezwykle istotnym jest to, jaka strata skumulowana będzie na koniec 2015 roku. Dzisiaj tego nie wiemy. Jeszcze w piątek na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej były przedstawiane dane, z których wynikało, że na koniec 2015 GOAP będzie miał zysk na poziomie 2 milionów z haczykiem. Już w poniedziałek na Komisji Finansów mówiono nam, że za 2015 będzie strata minus 3. Przez weekend 5 milionów wyparowało. No to, szanowni państwo, jak mamy mieć zaufanie do takich danych? A w 75% my w tym partycypujemy, więc w sposób naturalny, być może jakieś spiskowe teorie dzieje w tej chwili pisze, ale w sposób naturalny, jako Cerber pieniędzy poznańskich i przedstawiciel poznaniaków, no muszę zgłosić taką wątpliwość. Po co to było? Po co było powiększenie straty o 5 milionów? Czy po to, żeby radnych Poznania zniechęcić do wyjścia? Czy po to, że jeżeli wyjdą, no to Poznań będzie, wiadomo, że ta strata będzie, będziemy partycypowali w realnej stracie, a nie tej prognozowanej, ale być może po to, żeby tą stratę napompować, żeśmy więcej zapłacili, żeby ci, którzy zostali, mieli ciekawszą sytuację finansową. No w imieniu kogo zarząd będzie działał i w imieniu kogo w tej chwili przekonuje nas do jednego albo drugiego scenariusza. No ja oczekuję od pana prezydenta, że mimo wszystko będzie mówił w interesie miasta Poznania. Aspekt, którego nie poruszyłem, szanowni państwo, mianowicie gminy, bo gdzieś się pojawia w tle takie stwierdzenie, że zostawimy gminę na lodzie. Otóż nie, szanowni państwo. Suchy Las po wyjściu z GOAP dużo lepiej zorganizował ten system. Tam odbiór odpadów kosztuje mieszkańca 10 i 18 zł, a więc mniej niż w GOAP-ie. System jest tańszy, prostszy i lepiej, mam wrażenie, funkcjonuje. Więc być może Poznań tą decyzją zbawi inne gminy, a nie pozostawi tę gminę na lodzie. I ostatnia sprawa, szanowni państwo, ja rozumiem, że prezydent przedstawia różne warianty,
ale od władzy wykonawczej organ stanowiący ma prawo oczekiwać stanowiska, więc chciałbym wiedzieć, jakie jest stanowisko prezydenta w tej sytuacji, czy rekomenduje Radzie wystąpienie z GOAP-u, jeżeli tak, to w jakim momencie, a jeżeli nie, to chciałbym się dowiedzieć, podobnie jak pan radny Różański, jaka jest propozycja pokrycia tej straty, czy chcemy dokonać dopłaty do składki członkowskiej, jeżeli tak, to kiedy Rada dostanie projekt odpowiedniej uchwały. Jeżeli mamy, GOAP ma zaciągać...
Dziękuję. Pani radna Klaudia Strzelecka.
Ja się chciałam spytać, czy mamy informacje, jak pozostałe gminy chcą zachować w tej sytuacji, czy nie chcą na przykład, tak jak Suchy Las, wyjść tak samo z GOAP-u i czy jakiekolwiek informacje mamy, albo czy te gminy zamierzają podejmować w najbliższym czasie jakieś kroki w tej sprawie?
Dziękuję bardzo. Ja jeszcze nim ogłoszę przerwę, chciałem dodać do tej dyskusji taki jeszcze wątek, który jest pomijany w tej dyskusji, ale proszę też pamiętać, to nie chodzi o to, co pan radny Lewandowski nazwał porzuceniem na pastwę losu pozostałych gmin, tylko również ten wymiar, w którym Poznań chcemy czy nie chcemy, jest liderem aglomeracji, taką rolę odgrywa. I partnerem gmin ościennych nie tylko w tym związku, ale również w innych porozumieniach, gdzie będziemy mówili o porozumieniach dotyczących komunikacji. I my, podejmując taką decyzję dosyć jednostronnie o ewentualnym wystąpieniu z GOAP-u, według mnie mocno nadwyrężamy opinię o Poznaniu jako liderze aglomeracji w kontekście tych istniejących porozumień, jak również wszystkich możliwych przyszłych porozumień i przyszłych obszarów współpracy, bo pokazujemy pewną niestabilność naszych decyzji, jeśli potrafimy od tak w ciągu kilku dni na przykład podjąć decyzję o tym, że występujemy z tak dużego związku, to co w takim razie z innymi porozumieniami, na przykład dotyczącymi transportu publicznego. W związku z tym proszę też, myślę, że to jest istotne, żeby również w tym kontekście patrzeć na zagadnienie. Czy przypadkiem taką decyzją nie nadwyrężymy opinii o Poznaniu jako wiarygodnym liderze aglomeracji? Widzę, że pan radny Lewandowski chciałby odpowiedzieć, więc proszę bardzo i na tym skończymy. Co?
Panie przewodniczący, Poznań już nadwyrężył tą opinię poziomem zarządzania. Te gminy były wpatrzone jak słońce w pana prezydenta Kruszyńskiego i myślę, że dzisiaj czują się bardzo mocno zawiedzone i same mają przeogromny problem, bo gdyby, jeżeli ich, te gminy będą musiały także poręczać po części za kredyt zaciągany przez GOAP, to dla nich też to już jest spore wyzwanie finansowe przy naprężeniach budżetowych. I naprawdę jestem, szanowni państwo, żebyśmy mieli jedną świadomość. Jeżeli Poznań podejmie decyzję o wystąpieniu z GOAP-u, to spłata tej straty będzie mogła nastąpić dopiero, jak się dowiedzieliśmy, po zmianie statutu GOAP. A to nie nastąpi wcześniej niż jakieś 6-8 miesięcy po zakończeniu roku, a więc gdzieś w sierpniu 2016 roku. A jeżeli tak, to związek się nie ostanie, związek będzie musiał być zlikwidowany, więc tak naprawdę nasza decyzja oznacza rozwiązanie GOAP-u.
Okej, okay. Dajmy jeszcze głos Łukaszowi na koniec tej części.
Dziękuję bardzo. Ja jakby się trochę poczułem wywołany tym, co mówił pan przewodniczący dotyczące te kwestie tej współpracy aglomeracyjnej. Ja się z wieloma tezami dotyczącymi merytorycznej jakby tej strony, powiedzmy ogólnie gospodarki odpadami, o których mówił czy Tomasz Lewandowski, czy inne osoby, ja się z nimi zgadzam, że wiele rzeczy było zrobionych źle i można ten system znacząco poprawić. Natomiast jakby tu jest pytanie, czy można go poprawić tylko i wyłącznie, jeżeli się ograniczymy do własnych gmin i może to zrobić tylko prezydent miasta i Rada Miasta jako tutaj najświetlejsze osoby w tym temacie. Czy można mimo wszystko pewne sensowne rozwiązania nadal wprowadzać w strukturze aglomeracyjnej, gdzie jakby na czele tego zarządu stoi też prezydent miasta tak naprawdę Poznania, a w zgromadzeniu dużą część tego zgromadzenia tworzą radni miasta Poznania. Podstawowe pytanie jest takie, czy jeżeli, dla mnie jakby inaczej, GOAP ma sens go rozwiązywać w momencie, kiedy będą dobre pomysły ze strony miasta Poznania na poprawę sytuacji, a będzie zdecydowane weto ze strony gmin, które nie będą chciały tego systemu poprawiać w kierunku, o który nam chodzi. Dopóki jakby nie przedstawiliśmy jeszcze tych merytorycznych pomysłów, jak to ma wyglądać, no to nie zakładajmy, że gminy będą nam w tym przeszkadzać, utrudniać, bo tak naprawdę zasadnicza mimo wszystko póki co różnica między tym, czy ta gospodarka odpadami jest prowadzona w ramach samego miasta, czy w ramach związku międzygminnego, no jest taka, kto podejmuje decyzję. Tu decyzje w całości są po stronie przedstawicieli Poznania, tam one są współdzielone, ale jeżeli ich wynik byłby zbliżony, czyli żebyśmy zgodzili się, że idziemy w jakimś kierunku, o którym tu często to było mówione, że można naprawdę to usprawnić, no to do momentu, w którym nie stwierdzimy, że faktyczne te gminy są dla nas balastem przede wszystkim decyzyjnym, po co rozwalać to, co już jest stworzone i wprowadzać jeszcze dodatkowy chaos, jakby ich mało było przez ostatnie kilka lat w tej dziedzinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ogłaszam godzinną przerwę. Proszę Państwa o punktualne przybycie.